Naszym gościem jest pan Jacek Silski, prezes zarządu Polskiej Izby Radiotelewizji Cyfrowej. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie prezesie, już kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać, gdyby chcemy kontynuować nie ostatnią, myślę, rozmowę na temat telewizji DVB-T2, bo słyszymy wiele, może też docierają do nas informacje, że już w drugim kwartale przyszłego roku przejdziemy na nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2. No i też chcemy sobie, może też dzięki panu, odpowiedzieć na kilka pytań, bo nawet kupując telewizor, no tak, warto się upewnić, prawda, czy jakąś przystawkę do niego, że będzie on poprawnie odbierał treści nadawane w standardzie DVB-T2 z kodekiem HEVC. No ale o tym jeszcze sobie powiemy. Może i o stronie, na której możemy sobie zobaczyć, jak ta mapa wygląda, mapa zmian, zgodnie z obszarami rezerwacji częstotliwości, to tak trochę po naukowemu, ale widzimy, jakie województwa, jakie części Polski, bo te etapy rozpoczną się już w marcu przyszłego roku, zakończą w czerwcu. No, my też od poniedziałku z kampanią na antenie telewizji Trwam ruszamy, by informować każdego dnia, chociaż króciutko, o tym, że należy pomyśleć o tym, co dalej z odbiorem telewizji. No, podobno nasze telewizory przestaną, pytanie czy wszystkie, ostatecznie odbierać telewizję naziemną już po 30 czerwca, też zależy od regionu mapy Polski. Czy tak rzeczywiście będzie, panie prezesie?
Tak, tak. Większość, ja bym powiedział większość. Te telewizory, które były kupione jako nowe w ostatnich może dwóch, no w niektórych przypadkach trzech latach, mogą dalej działać, jak już tutaj mówiliśmy, czy to po marcu przyszłego roku, czy nawet po 30 czerwca przyszłego 2022 roku, ale żeby sprawdzić, czy będą działały, należy wziąć instrukcję obsługi, odnaleźć ją, bo jak to było kupione 2-3 lata temu, i w danych technicznych telewizora trzeba odnaleźć te dwie informacje, czyli w danych technicznych, że odbiera sygnał DVB-T2 i dodatek drugi element HEVC. Tak jak słyszymy, HEVC. To jest nowy kodek, który jest już wprowadzony w Europie, a u nas w tej chwili wchodzi.
A dlaczego wprowadza się te kolejne zmiany w telewizji naziemnej?
No to warto powiedzieć, że ta inicjatywa wprowadzania tych zmian w telewizji naziemnej nie jest powodowana przez branżę telewizji naziemnej, tylko ona wynika z globalnych i europejskich uzgodnień, że internet tak bardzo się rozwija, że nasza branża telewizji naziemnej musi oddać część częstotliwości fal radiowych na rzecz, na korzyść internetu piątej generacji, tak zwanego 5G. Jaką część? Między 700 a 800 MHz. A jeśli oddajemy część tych częstotliwości, którą dotychczas przez ostatnie 50 czy nawet 50 lat wykorzystywaliśmy jako telewizja naziemna, to aby dalej móc oglądać w całej Polsce dotychczasowe programy, musimy je zagęścić, a to technicznie powinien skompresować bardziej. Oczywiście powiem, że nawet moja małżonka mnie zapytała, a dlaczego tego 10 lat temu nie wprowadzono, jak przechodziliśmy z telewizji analogowej, gdzie mieliśmy w Polsce 3-4 programy, niektórych 5, na 30-40. No bo 10 lat temu, 8 lat temu ludzie na ziemi nie wymyślili nowego tego kodera. Dopiero później. I dlatego mamy drugi etap.
No i zresztą ta decyzja dopiero zapada, bo tak pytalibyśmy kto, czy to telewizja, bo chce być bardziej atrakcyjna, czy jaki powód jest tego, no że to jest decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej z 2007.
To jest globalna zmiana. Chodzi o to,
zmiana
że...
Zmiana o przeznaczeniu, przeznaczeniu konkretnych częstotliwości, o których pan powiedział, dla potrzeb usług szerokopasmowych. I jest do tego konkretne jakieś tam uzasadnienie. Te zmiany dzieją się od czerwca zeszłego roku do czerwca, do końca czerwca przyszłego roku.
Tak jest.
A no co zyskamy? Co jako telewizowie przez tę zmianę?
Przy tej zmianie, jakby wymianie tych...
Jeszcze tak powiem, bo pytamy się, co tak. My zyskamy, ale tutaj jest kilka, można powiedzieć, podmiotów, no bo ktoś musi nadawać te telewizje. Myślimy o telewizji, chociażby o telewizji Trwam, my też musimy tym warunkom sprostać i dlatego też mówimy naszym widzom, że są takie uzgodnienia, już od kilku lat te zmiany dokonują się w całej Europie, również to się dokonuje u nas. Były kiedyś wyłączenia na początku tego roku do czerwca, bo myśmy oddawali te częstotliwości, to pasmo, o którym pan wspominał, między 694 a 790 MHz, żeby właśnie posłużyły innym rozwiązaniem technologicznym. Myśmy w to miejsce dostali niższe, a kolejnym efektem są te zmiany, które nastąpią w przyszłym roku. I teraz, co zyskamy?
Zyskamy po pierwsze lepszą jakość obrazu, jeszcze kolejny etap poprawy jakości obrazu, żeby ten obraz był bardziej wyrazisty, bo powiem, że teraz to tak, wydaje się, że to nieważne, ale powiem, że jak gdzieś byłem w ostatnich tam miesiącu w jakimś hotelu i zauważyłem taki, no u mnie w domu nie jest on no jakoś super doskonały, ale wydaje mi się, że jak się przyzwyczajam do dobrego obrazu, to trudno nam zaakceptować coś gorszego. Ten obraz będzie jeszcze lepszy i co nasze władze zrobiły, przede wszystkim Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, będzie zwiększona jeszcze, będzie jeszcze zwiększony wybór programów. Czyli jeszcze o prawie kilkanaście programów będziemy mieli więcej. Czyli w tej bezpłatnej telewizji naziemnej będziemy mieli jeszcze ciekawszą ofertę. Oczywiście powiem tak, że niektórzy, szczególnie młodzi ludzie mówią, no jak oni kolejne serwują nam zmiany i musimy coś tam zainwestować, kupić, to chyba trzeba zrezygnować z tej telewizji naziemnej. I ja tutaj...
No ale zrezygnować można powiedzieć, no i gdzie oglądać telewizję?
Bo nie... Oglądać ją tylko w internecie. I tu jest olbrzymi problem, jeśli chodzi o oglądanie w
Dlaczego?
Internecie. Dlatego, że badania światowe, europejskie i również badania w Polsce, firm, które zajmują się kłamstwami w internecie i w telewizji, czyli kłamstwami w tych mediach tradycyjnych, czyli drukowane gazety, drukowane magazyny, telewizja klasyczna, telewizja naziemna czy satelitarna i to porównane do tych mediów internetowych, to media tradycyjne, dlatego ja mimo tego, że jestem biegły w internecie i w podobnych mediach, preferuję jednak media tradycyjne.
Czyli mamy rozumieć, że one są bardziej wiarygodne, mniej tych fake newsów?
Co najmniej dwa razy bardziej wiarygodne. Wręcz istnieje taka metoda kochanków internetu, oglądania telewizji w internecie, że aby uwiarygodnić informację uzyskaną w internecie, trzeba znaleźć media tradycyjne, czyli portale internetowe tradycyjnych mediów, czyli naszego dziennika, oczywiście tu trochę żartuję, czy obejrzeć telewizję tradycyjną i tam się uwiarygodnia, ponieważ ta ilość kłamstw, dumnie nazywanych fake newsy, a to są kłamstwa, rośnie lawinowo. Badania sprzed roku, przed dwóch mówiły dwa razy tyle. A ja obawiam się, ale mogę tylko domniemywać, że ich jest trzy razy tyle.
Czyli jeżeli korzystamy dzisiaj z telewizji, na przykład telewizji Trwam i tutaj szukamy wiadomości, no to spotkamy się z czymś, co jest wiarygodne, bo w internecie różnego rodzaju...
Kilkakrotnie. To nie tam o 10-20%.
No bo też, żebyśmy znaleźli, znaleźli argumenty, dlaczego korzystać z mediów takich, można powiedzieć, tradycyjnych, w których musi się dokonać teraz, czy dokonuje się jakaś zmiana i my też zaraz powiemy, jakie kroki powinniśmy wykonać.
Dobrych mediach, dobrych, bo to nie jest tak, że my jesteśmy zniewoleni tylko nawet tymi tradycyjnymi mediami niewiarygodnymi, bo tam też są takie dobrych mediów. I ten wybór w Polsce istnieje. I on jest wyjątkowo dobry, szczególnie jeśli będziemy nas, Polskę, porównywać do innych krajów. No, nie chcę wymieniać nas, ale mamy jako Izba doświadczenie we współpracy z innymi krajami i u nas, nie chcę powiedzieć prawie dumnie, że jesteśmy bardziej wzorcowi. Takiego wyboru wiarygodności, jaka jest w Polsce, nie spotkamy chociażby tu i na wschodzie, i na zachodzie.
Panie prezesie, więc jak powinniśmy się zachować, jak się przygotować do tego, żeby odbierać, gdy nastąpią te zmiany, mówimy na pół roku przynajmniej przed pierwszą zmianą, tak, jeżeli chodzi o ten obszar, to będzie lubuskie, to będzie zielonogórsko-gorzowskie województwo, znaczy lubuskie i dolnośląskie, o tak powinienem powiedzieć. Lubuskie, dolnośląskie, to będzie pierwsza zmiana 28 marca. Co powinniśmy zrobić?
Po pierwsze nie powinniśmy czekać na ostatnią chwilę, czyli tam na zakup telewizora nowego, jeśli nasz już jest stary w marcu, bo nie chcę powiedzieć, że będą kolejki, ale może będą nawet, a poza tym mogą być różne oferty, więc lepiej się przygotować do tego wcześniej, bo to jest nieuchronne, to się nie zmieni. I jeśli nasz telewizor już jest dosyć stary, to oczywiście warto zastanowić się nad zakupem nowego już. Jak kupujemy, to sprzedawca powinien nam udowodnić w tej instrukcji obsługi do tego telewizora, który mamy zamiar kupić, udowodnić w formie pisemnej, nie tylko opowiadania, że nasz telewizor...
Bo jeżeli mogę panu wyjść zdanie, Ministerstwo Cyfryzacji wydało rozporządzenie w grudniu 2019 roku, jakie standardy powinny być, myślimy o telewizorach sprzedawanych na naszym rynku i o tych przystawkach. Jakie muszą być standardy? I tam już mowa jest o tym hewcu dla DVB-T2. Ale gdyby zdarzył się nieuczciwy sprzedawca, to my jako klienci możemy domagać się czego?
Domagać się zwrotu. Może domagać się zwrotu pieniędzy i zwrócić ten produkt, jeśli nie ma właśnie tego DVB-T2 HEVC, domagać się zwrotu tego gotówki za zakupiony telewizor. Tego nie wolno akceptować, ponieważ to jest sprzedaż produktu niezgodnego z polskim prawem, bo to obowiązuje od 1 grudnia 2019 roku, a doświadczenia naszej Izby są, która wspiera polski rząd, aby ta transformacja przebiegła bez szkody dla polskich konsumentów, ale również bez szkody dla naszych członków, którzy przestrzegają prawo. Są tacy i myśmy w ostatnich 2 latach złapali takich sprzedawców, takie sieci nawet, które tego prawa nie stosowały, bo nie było takich kontroli restrykcyjnych. Więc dlatego proponuję, żeby sprawdzić w dokumentacji, jeśli nie ma w dokumentacji tych zapisów, a wielokrotnie nie było, oddać telewizor i kupić nowy, prawdopodobnie taniej.
A jak mamy telewizor, dobrze kupiliśmy go i na przykład nie ma i teraz kupiliśmy go świadomie jeszcze na przykład przed 2019 rokiem, teraz mamy kupować następny? Czy są jakieś rozwiązania? Przystawki, które znacznie mniej kosztują, tam
ja
na przykład do 100 zł?
Ja jestem też w takiej sytuacji, że mam telewizor, nawet dwa, już cyfrowe telewizory kupione tam gdzieś około 10 lat, i bardzo dobrze się sprawuje i nie widzę potrzeby wydania kolejnych kilkuset złotych, czy nawet więcej niż 1000 złotych na telewizor, to wówczas trzeba kupić przystawkę zwaną odbiornikiem telewizji naziemnej. I to nie jest, to jest jakby można powiedzieć, telewizor bez ekranu. Nieraz nazywany nieprawidłowo tuner. I też on musi być DVB-T. Dwa HEVC. I też w instrukcji sprzedawca, który nam to oferuje, powinien wykazać nam, proszę bardzo, proszę pana, proszę pani, tu jest zapisane, to jest to. I z tą instrukcją możemy dopiero kupić taki telewizor. I oczywiście tu zwracamy uwagę na to, aby się nie kierować, bo to 10 lat temu czy 12 lat temu, jak mieliśmy tą pierwszą zmianę, były jakieś nawet niektórych oficjeli wypowiedzi, te odbiorniki tam po 60 zł, można kupić po 50 zł. Niestety to jest wybór na 10 lat i nie warto oszczędzać między kosztem takiej przystawki zwanej odbiorniki telewizji naziemnej między 100 zł a 60 zł. Te 40 zł nas nie zbawi, a możemy kupić coś takiego, które jest, no, które nam za rok czy za dwa zepsuje się. Więc proponujemy też, żeby wybierać sprawdzone marki, sprawdzone na polskim rynku, które egzystują, bo ten rynek elektroniczny w nowej rzeczywistości istnieje już ponad 30 lat, czyli firm, które mają za sobą kilkudziesięcioletni dorobek i praktykę na rynku polskim, i wtedy możemy być zadowoleni, że ten sprzęt będzie działał teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję. Ja też powiem, że no, portal jest taki, jeżeli można być rządowy, gov.pl. Wpiszemy sobie też DVB-T2. Tam odnajdziemy te informacje. Nowa telewizja cyfrowa. Co to jest telewizja cyfrowa? Korzyści? Co muszę zrobić? Pewne aktualności? Gdzie i jak te testy się odbywają? Tutaj po prostu znajdziemy, klikając sobie nawet u góry, co to jest ten nowy standard, sposób wdrożenia, to o czym mówiliśmy, kiedy dokładnie nastąpią te zmiany. Więc zachęcamy też, ta informacja, jak ten odbiornik powinien wyglądać. Są różnego rodzaju poradniki, do których możemy sobie wziąć i zajrzeć, kilkunastu nawet stronnicowe dla bardziej zainteresowanych, ale mówimy o tym, żeby już nie zasiać niepokój, ale to, żebyśmy wybierając się na przykład na zakupy, kupując telewizor, pomyśleli o tym, czy spełni warunki odbioru w przyszłym roku, czy też jakiś właśnie tuner, tylko ten odbiornik znacznie tańszy niż telewizor, 60, 80 czy może 100 zł, i on nam pomoże w tym, żebyśmy w właściwy sposób też odbierali telewizję, gdy nastąpią te zmiany.
Oczywiście. I oczywiście przykładem naszych europejskich przyjaciół z Unii Europejskiej rekomendujemy produkty polskich firm, bo to robią Duńczycy, Niemcy i inni.
Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję. Mógł zabrać.
Naszym gościem był pan Jacek Sirski, prezes zarządu Polskiej Izby Radiotelewizji Cyfrowej.